Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki, zaczynamy. No właśnie tak dzisiaj nietypowo, bo trochę godzinę trochę z gorzowskim sportem, a trochę niekoniecznie. Już zapowiadałem dzisiaj w wiadomościach, że będzie do wzięcia, nie tak za darmo oczywiście, książka opowieści z dwóch desek. Powiem tak, mam dwa egzemplarze, mogę dwa rozdać. Nie ma problemu, jak się znajdą chętni na dwa egzemplarze. Na jeden na pewno, no mam nadzieję, że przynajmniej ten jeden uda się rozdać chętnym. Opowieści z dwóch desek to jest książka o, bo patrzona też cytatami z archiwów, o dokumentująca początki narciarstwa amatorskiego i sportowego w Polsce na podstawie relacji prasowych oraz wspomnień uczestników z tamtych wydarzeń. Autor zabiera nas w fascynującą podróż w czasy, kiedy zawodnicy zdobywali szczyty pieszo z nartami na plecach. Zapaleńcy sami wykonywali narty ze ściętych drzew, a najwybitniejsi ówcześni skoczkowie oddawali skoki na oszałamiające odległości kilkunastu metrów. No i też w ramach takiego dobrego wprowadzenia do tego rozdawania książki, żeby to nie było takie obstryk, tutaj rozdam sobie książkę i cześć, porozmawiamy sobie w drugiej odsłonie z dziennikarzem pierwszego programu Polskiego Radia, Andrzejem Grabowskim, o zbliżającym się sezonie. Skupimy się na skokach narciarskich, bo wiadomo, że to największe emocje wywołuje wśród kibiców, więc nie będzie trochę po gorzowsku. Przyznam się szczerze też dlatego, że akurat za nami weekend, w którym niespecjalnie dużo się działo, jeżeli chodzi o gorzowski sport. Ja wychodzę z założenia, że nie zawsze powinno się coś robić na siłę, mocno, koniecznie, żeby tylko zrobić i tak dalej, i że można raz na jakiś czas odejść od pewnych reguł. Ale to nie znaczy, że w gorzowskim sporcie absolutnie nic się nie działo w ten weekend i o tym teraz powiemy, bowiem najpierw może tak od góry patrząc, w reprezentacji Polski koszykarek wystąpiła Anna Makurat. Polki najpierw grały z Albanią. Pomijmy ten mecz, to w ogóle jakby nie miało nic wspólnego z normalną międzynarodową rywalizacją. Każdy może sobie sprawdzić ten wysoki wynik. No więc Polki zagrały drugi mecz w eliminacjach wczoraj, ale pierwszy poważny. Biało-czerwone przegrały niestety z Turcją w Izmicie 41-52. No jedna grała nasza koszykarka Anna Makurat bez punktu, 4 asysty, jedna zbiórka, ponad 20 minut na boisku na nią postawił trener Marosz Kowacik, selekcjoner reprezentacji Polski. No i czekamy na powrót do gry już ligowej, bo w sobotę o 16:30, o takiej nietypowej porze, gorzowianki grają na wyjeździe z Basketem 25 Bydgoszcz. W ekstraklasie piłki wodnej pewne zwycięstwo waterpolistów Heczko Brukarstwo Alfy Gorzów z Krzyżostrowiec Świętokrzyski 16-3, a w Alfie zadebiutował nowy bramkarz Misza Jazerski, więc Alfa się zbroi, Alfa chce walczyć o jak najwyższe cele. I o jak najwyższe cele w pierwszej lidze tenisa stołowego chce walczyć moje Bermudy, przepraszam, Rajbud Gorzowi, taki jest teraz sponsor tytularny, no ale gorzowianie niestety przegrali na wyjeździe z Dażborem Karniszewice 3-7, też aspirującym do czołowych miejsc. No i czego zabrakło, o tym rozmawialiśmy z kapitanem Gorzowi Radosławem Żabskim.
Z tymi Karniszewicami nam się zawsze układało. Mimo ciężkiego, gorszego składu wygrywaliśmy z nimi, a nawet raz zremisowaliśmy. Natomiast zawsze wygrywaliśmy w tych meczach ostatnich dwóch wygranych dwa deble. Ostatnio w sobotę przegraliśmy dwa deble, czyli dwa deble wygrywając mamy remis, lub przynajmniej jeden debel jakbyśmy wygrali. Czyli to na pewno zaważyło, myślę, że Jacek Nowokuński ze Sławkiem Doszem spokojnie powinni wygrać na pierwszym stole. My z Igorem graliśmy z mocniejszą parą, ja też wszedłem jako rezerwowy, to też wiadomo, że się inaczej gra. No i przede wszystkim zabrakło jakiegoś punktu Igora, Misztala i Jacka Nowokuńskiego. Tutaj myślę Debel i po jednym punkcie i spokojnie było do wywiezienia zwycięstwo. No oczywiście Michał Murawski też mógł wygrać, też tam całego piątego seta prowadził, dlatego mówię, przegraliśmy kolejny raz tak naprawdę ważny mecz, natomiast było bardzo pechowo, a moim zdaniem było bardzo blisko nawet całkiem innego wyniku meczowego, bo graliśmy 3 gry po 3-2 i wszystkie przegraliśmy, a nie wygraliśmy żadnej 3-2, czyli myślę, że to były te kluczowe gry, no i w tym jeden debel.
Chcąc się liczyć w walce o baraże, no ten margines błędu już robi się chyba trochę mały.
Tak, no tutaj Karinszewice, jeden zawodnik doznał kontuzji w czasie debla, Szarmach Karol, i oni za tydzień grają ważny mecz dosyć w Rumi. Rumia teraz w niedzielę przegrała, która też jest jednym z kandydatów do tego drugiego miejsca barażowego, bo myślę, że Zielona Góra już w tym momencie będzie poza zasięgiem. Natomiast zobaczymy, co będzie właśnie w tym za tydzień rozstrzygnięciu. Jeżeli Karniszewice wygrają, no to faktycznie będziemy tracić i już nie możemy żadnego meczu tak naprawdę przegrać ani zremisować. Jeżeli natomiast oni tam przegrają bądź zremisują, no to jeszcze gdzieś te małe pole manewru jest do porażki, natomiast no nikt sobie nie życzy tego, żebyśmy przegrywali i na pewno kluczowy mecz będzie z Rumią, a także inne, w których nie możemy stracić punktów.
Tyle Radosław Żabski. W Lidze Centralnej Budneks Stal Gorzów oczywiście nasi piłkarze ręcznie pokonali na wyjeździe 7 Miedź Legnica 25-24, mówi grający trener Stali Oskar Serpina.
Z drużyną z Legnicy znamy się z poprzedniego sezonu. Te mecze są zawsze bardzo emocjonujące. Drużyna z Legnicy jest na bardzo wysokim poziomie sportowym. To jest bardzo waleczna drużyna i te mecze tutaj u nas w tamtym roku w pierwszej lidze grupie B urosły do miana naprawdę dużego wydarzenia. Równie podobnie jest teraz, kiedy jesteśmy w Lidze Centralnej. Legnica to bardzo dobra drużyna, grająca z sezonu na sezon coraz lepiej. No i tutaj wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudny pojedynek i wiedzieliśmy też jedno, że jak wygramy tutaj w Legnicy i zdobędziemy 3 punkty, to czekać nas będzie mecz w Gorzowie z Żukowem, który pomoże nam przy wygranej zamieścić się w tej górnej części tabeli. Więc tym bardziej cieszy ta wygrana tutaj na trudnym terenie i teraz jesteśmy już myślami przy meczu z Żukowem, a jeżeli chodzi o ten mecz w Legnicy, to naprawdę była to piękna promocja piłki ręcznej i kto był tutaj na żywo w hali, to naprawdę mógł liczyć na emocjonujące spotkanie i tym bardziej zapraszamy teraz do nas, do Gorzowa, na mecz bardzo ważny kolejny z Żukowem.
W drugiej lidze siatkarze, no niestety porażka, niestety planowa, no po prostu było do przewidzenia, że nie będą mieli większych szans siatkarze SKS Kozaryn w Pile ze Stal Pro Jokerem. Gorzowianie przegrali ten mecz 0-3 w setach do 11, 18 i 17. W trzeciej lidze za to Atak wygrał z Rzekiem Krzeszyce 3-1. I jeszcze do piłki nożnej to wrócimy na koniec, zapowiadając magazyn piłkarski. Natomiast wydarzyło się też to, że poznaliśmy nazwiska zawodników do Stali Gorzów, do Ekstraligi Żużlowej U24. To Brytyjczyk Anders Rowe, Finn Timi Salonen, Norwek Matthias Polestad oraz Daniel Klima z Czech. Oni trafili do tego szerokiego składu. I ci czterej żużlowcy uzupełnieni polskimi młodzieżowcami mają reprezentować żółto-niebieskich w rozgrywkach właśnie wspomnianych nowości, czyli Ekstraliga U24. Mówi trener Stali Stanisław Chomski, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Organizowaliśmy 2 kampy w czerwcu i w październiku z tej grupy, która tutaj była. Zaproponowaliśmy tym zawodnikom angaż pod kątem nowej formacji do lat 24, która ma się ścigać w formie 2 meczy na bazie tabeli ekstraligowej. Te nazwiska, o których tutaj mówimy, najbardziej nam przypadły do gustu, a że można powiedzieć geograficznie to fajnie wygląda, oby się spełniło też i sportowo.
Bardzo ciekawym zawodnikiem bez wątpienia jest Finn Timi Salonen. Pewnie jeszcze ty sam pamiętasz Olego Tyrvainena, który u nas jeździł. Myślisz, że to jest zawodnik, który może tak dobrze spisywać się w barwach Stali właśnie jak Tyrvainen?
Mówimy o drużynie do lat 24 i Oli Tyrvainen rywalizował w rozgrywkach drużyny o punkty ligowe. To jest 2 różne sprawy są, aczkolwiek jakieś też to jest zabezpieczenie. Są to młodzi zawodnicy, którzy wykazali się dużą ambicją i już sporymi umiejętnościami tutaj na naszym torze, rywalizując w kilku treningach i takich, można powiedzieć, warunkach startowych. co z tego wyjdzie, no zobaczymy. No, każdy z klubów musi taką drużynę zbudować, także my tu nie czekaliśmy, myśleliśmy dużo, dużo wcześniej. Patrząc na to, że czy formacje, zwłaszcza do lat 24, czy byli w jakimś, nie w jakimś, tylko w konkretnym stopniu w roku 2003 wymienić, bo Patryk Hansen ma jedyny sezon w tej kategorii wiekowej możliwości startów, a przecież mamy jeszcze i Rafała Karczmarza, który odszedł do Wilków Krosno, by podnosić swoje możliwości sportowe. Mamy jeszcze Wiktora Jasińskiego, który też został w tej formacji. Także będzie duża rywalizacja o miano najlepszego zawodnika w tej formacji.
Timi Salonen, o którym tutaj wspomniałem, w takim wewnętrznym turnieju zajął drugie miejsce. Kto ten turniej wygrał?
To był trening, a nie turniej. Od tego zacznijmy. Kilka biegów było takich, można powiedzieć, w pełnym składzie. Także tu nie było najważniejsze, kto to wygrał. Ważne, że się bardzo dobrze zaprezentował.
Kolejnym zawodnikiem ze Skandynawii jest Matias Polestad z Norwegii. Chłopak, który widziałem, potrafił powalczyć w Mistrzostwach Europy do 19 lat z Mateuszem Cierniakiem.
Dokładnie. Zawodnik, można powiedzieć, z kraju, który na mapie żużlowej to jest taki trochę egzotyczny. Nie ma tam regularnych, można powiedzieć, takich zawodów, ale no, ten zawodnik będzie startował i w lidze duńskiej, i szwedzkiej, tak samo jak chodzi o Fina i innych zawodników, także to już są zawodnicy, którzy, o których kluby się pytają. Zawodnik, który w tym roku ma 17 lat, w przyszłym roku 18, także można patrzeć bardziej perspektywicznie na niego, dlatego też się u nas znalazł.
No i jeszcze jest Brytyjczyk Anders Rowe, no i Czech Daniel Klima. Rowe na 3 lata kontrakt podpisany, Daniel Klima na rok.
Każdy wybierał takie swoje czasokres startu, w zasadzie próby, czy większego zaufania. Myślę, że Klima jest tym zawodnikiem najbardziej doświadczonym z tej całej czwórki. Zobaczymy. No. Jeżeli chodzi o Rowa, ambitny, dużo co obiecuje. No zobaczymy, jak te zderzenia z Ligą i Torami Polskimi wypadnie. Aczkolwiek już miał okres startów w Rawiczu. Jak widzimy, nie jest to zbyt łatwe. Ale no, te doświadczenie mam nadzieję, że zaprocentuje też i u nas.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No więc tak jak zapowiadałem, troszeczkę na chwilę się wyniesiemy z tematów gorzowskich. Przypomnę tym pretekstem, jakby jest książka Wojciecha Bajaka, opowieści z dwóch desek. Książka będzie do zdobycia w trzeciej odsłonie po wiadomościach, natomiast my trochę wejdziemy w ten klimat zimowy. Tak jak mówiłem, porozmawiamy sobie przede wszystkim o rozpoczynającym się sezonie skoków narciarskich, a w naszych skromnych progach gościmy kolegę z centrali, można powiedzieć, Andrzej Grabowski, program pierwszy Polskiego Radia. Witamy cię, Andrzeju, serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu nisko z pochmurnej dziś stolicy.
Pochmurny i no, Gorzów też troszeczkę pochmurny. Andrzej, specjalista od skoków, między innymi zresztą na swoim profilu na Twitterze ma zdjęcie, jak Primoż Peterka dumnie trzyma kryształową kulę, obok niego Kazuyoshi Funaki, Andreas Witchel z sezon olimpijski 97-98. Nieprzypadkowo, no bo przecież też do tego nawiązuje, bo przecież mamy sezon olimpijski, właśnie jeszcze igrzyska w Azji, to już w ogóle jakby to nawiązanie. No i chyba wielkim faworytem sezonu jest Japończyk.
Zdecydowanie, jak patrzy się na wyniki tych zawodów testowych, nawet tych ostatnich Grand Prix na przełomie września i października, wydaje się, że Ryoyu Kobayashi jest tym, który powinien bardzo dobrze zacząć sezon, choć ostatnio Michał Chmielewski z TVP Sport przeprowadził taką rozmowę z trenerem Kobayashiego, Ryszardem Szalertem, i Szalert wspominał o tym, że Kobayashi może na początku nie będzie jeszcze taki mocny, choć tak szczerze mówiąc, jak się patrzyło na te wyniki, to wydaje się to zaskakujące, bo Kobayashi naprawdę był mocny w tych wszystkich startach. No ale oprócz Kobayashiego, tak sobie myślę, że chyba warto by było zwrócić uwagę na 4 zagraniczne nazwiska, a może nawet 5. Karl Geiger, który gdzieś u siebie w niemieckich zawodach, mistrzostwach Niemiec, wpisywał się bardzo pewnie. nieco tak troszkę lekceważony jest Halvor Egner Granerud po tym, jak przegrał mistrzostwa kraju z anonimowym Westerheimem, ale to jest jednak wspaniały zawodnik.
Pozwól się wtrącę, to tak jakby u nas mistrzem Polski został Krzysztof Leja mniej więcej, tak chyba trzeba te proporcje zachować.
No pewnie tak, więc to są te dwa nazwiska. Ja bym jeszcze zastanowił się nad trzema. Myślę, że mocny może być Daniel Huber, Austriak. Myślę, że mocny może być Słoweniec Anżela Niszek i jestem też ciekaw Jana Herla, bo to zawodnik, który gdzieś już tak dwa lata pokazuje, że ma duży talent, tak nie do końca jeszcze gdzieś to do w pełni sprzedawał, mówiąc kolokwialnie, ale jednak latem też miał takie dobre chwile, więc myślę, że to też może być z tych zagranicznych zawodników jeden z takich może cichych kandydatów do czegoś obiecującego.
No ale przede wszystkim oczywiście myślimy o Polakach, myślimy o w kontekście tego sezonu olimpijskiego, przecież Igrzyska Olimpijskie są tym, co najbardziej rozpala wyobraźnię kibiców. Czy powinniśmy o tym sezonie w kontekście polskim myśleć bardziej z nadzieją, czy bardziej jednak z jakąś niepewnością?
Trudno powiedzieć właściwie, bo z jednej strony pamiętamy, jak mocni są nasi skoczkowie na przestrzeni ostatnich lat i zawsze któryś z tego tria, Stoch, Kubacki, Żyła w tym odpowiednim momencie był w odpowiednim miejscu. Z drugiej strony nie mamy skali porównawczej. Wydaje mi się, że mówienie o tym, w jakiej tak naprawdę jesteśmy formie i z jakimi nadziejami będziemy do tego sezonu ruszali, o tym może będziemy mogli mówić pewnie więcej po tym pierwszym weekendzie, który przecież już teraz rusza, już teraz są te pierwsze zawody w sobotę i w niedzielę, nie w Wiśle, jak w ostatnich latach. Więc myślę, że to będzie taki dla nas punkt odniesienia. Choć jak patrzyłem bliska na te skoki Piotra Żyły dwa tygodnie temu na Mistrzostwach Polski na średniej krofli w Zakopanem, no to były rzeczywiście imponujące i to był taki Piotr Żyła, którego znamy i którego pamiętamy z Oberstdorfu, czyli pierwszy dzień, kiedy był bardzo skoncentrowany i wtedy Piotra trudno pokonać albo naprawdę musi ktoś być w świetnej formie, a drugi dzień, kiedy już to były zawody drużynowe, to Piotr tak z lekkim dystansem do nich podszedł i nie imponował. Kamil Stoch, pamiętamy, miał swoje problemy w tym sezonie letnim i wiosennym. Miał operację, potem miał przerwę, potem wrócił, skakał daleko, potem miał kolejną przerwę. Z kolei twierdził, że jakby to mu pomogło poniekąd popracować nad swoją największą bolączką, czyli prędkościami najazdowymi. Dawid Kubacki z kolei, no, on jest z tych solidnych zawodników, więc pewien poziom na pewno będzie utrzymywał. Jestem też ciekaw z tych wszystkich zawodników, nie tyle zaplecza, bo ta kadra jest przecież bardzo, bardzo szeroka. Jestem ciekaw Jakuba Wolnego, bo dobre starty na początku Grand Prix, potem taka troszkę obniżka, ale wszystko chyba jednak pod kontrolą, bo na koniec znowu zwyżka. Mistrzostwa Polski wyszły mu tak średnio, ale nie były też to złe występy. On cały czas się gdzieś tam wysoko kręcił i kto wie, może to będzie właśnie sezon Kuby.
Który już już nie jest takim młodym, zdolnym, bo przecież ma 26 lat. Rozmawiałeś między innymi właśnie z Jakubem Wolnym, z Dawidem Kubackim, z Kamilem Stochem. Rozmawiając z nimi, co z ich jakby nastawienia wyczuwasz? Czy jest ten błysk taki wokół? Czy oni też widzą nadzieję w tym sezonie na wielkie wyniki z tych rozmów patrząc?
Na wielkie wyniki na pewno liczą, ale oczywiście nasi skoczkowie, jak wielu zresztą sportowców, ale skoczkowie mają to wyćwiczone do perfekcji przez te dziesiątki wywiadów udzielanych na różnych skoczniach świata. Wydaje mi się, że oni do tego podchodzą z taką rezerwą. Starają się troszkę nie przegrzać swoich emocji. Zawsze opowiadają o tym, że to będzie taki sezon jak każdy, że do tego trzeba podejść spokojnie. Nie ekscytować się za bardzo tym, bo czasem można za bardzo się tym właśnie ekscytować i może się to skończyć pewnym nieszczęściem. Nasi zawodnicy raczej przed tym sezonem sprawiają wrażenie spokojnych, bez jakichś większych obaw. No tam Kamil Stoch troszkę dwa tygodnie temu podczas Mistrzostw Polski nie skakał zbyt dobrze, zwłaszcza pierwszego dnia, drugiego już się troszkę poprawiał, ale on zwraca uwagę, że to może, że po pierwsze miał nieudany tydzień, po drugie to był też taki czas bardzo intensywny, bo dla skoczków, jak to Piotr Żyła żartobliwie określił, październik jest miesiącem kręcenia reklam dla Polskiego Związku Narciarskiego, także jest to bardzo intensywny dla skoczków czas, nie poświęcany tylko na treningi, a właśnie na całą masę zdjęć, nagrywania wideo reklamówek dla przeróżnych sponsorów, więc też nie do końca w wypadku naszej kadry ten wrzesień może być miarodajny. Sam jestem ciekaw tego, co zobaczymy już w piątek w treningach i w kwalifikacjach Nizhny Tagile. No tym bardziej, że ta kadra, którą wybrali nasi trenerzy, chyba jest troszkę zaskakująca.
Bo Andrzej Sękała, tak? Adekwatna.
Właśnie, to mnie zastanawia, bo Andrzej Sękała cały sezon ten letni, wiosenno-letnio-jesienny skakał bardzo przeciętnie i tak szczerze mówiąc, jak się patrzy na tę kadrę, to można odnieść wrażenie, że no, za nazwisko to może za dużo powiedziane, ale że to troszkę jak w Misiu, taki puchar na zachętę dla Andrzeja Sękały, żeby się nie zniechęcił, że po takim wspaniałym sezonie, jaki miał przecież poprzedniej zimy, żeby teraz nie zostać odstawiony na ten boczny tor. Troszkę zastanawiający, bo rzeczywiście Tomasz Pilch chociażby z Mistrzostwa Polski skakał bardzo dobrze. Ja jestem wielkim orędownikiem talentu Macieja Kota i jak zobaczyłem tylko, co robił w piątkowej drużynówce, gdy po delikatnej korekcie w sprzęcie nagle Maciek skakał jak, może nie jak za najlepszych lat, ale skakał bardzo dobrze. Troszkę liczyłem, że może trener doleżały na Maćka się zdecyduje. Nie wiemy oczywiście do końca, co działo się na zgrupowaniu, które było w ubiegłym tygodniu w Zakopanem, ale no jest to wszystko troszkę zastanawiające, bo ta nasza kadra to rzeczywiście już chwilami mogłaby się do zawodu po dwoju płatać. Cztery zawodnicy.
No i to jest duży problem niestety, tak? Starsi panowie.
Który ma 26 lat, Klemens Łańka 27, Andrzej Stękała też 26. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Nizhnym Tagile, sam jestem ciekaw, no bo Stefan Hula też z kolei od nich się już od dawna mówi, że powoli wraca do takiej wysokiej formy, jaką prezentował chociażby w poprzednim sezonie olimpijskim, tym słynnym dwudniowym, jak się to niektórzy śmiali, konkursie Pjongczangu.
Gdzie stanął przed jaką nagłą życiową szansą. Kończy się nam powoli czas, a chciałbym jeszcze poruszyć krótko inne sporty zimowe, bo też je śledzisz, powiedz, no z czym powinniśmy też wiązać nadzieję i może śledzić przed igrzyskami losy, jeżeli chodzi o inne sporty zimowe i występy naszych reprezentantów.
No przede wszystkim szybko nogą blondynkę z Białegostoku, Natalię Maliszewską, bo to jest dziewczyna, która w short tracku wyczynia absolutne cuda i wydaje mi się, że jeśli ktoś z naszych sportowców poza skoczkami miałby zdobyć medal i miałbym postawić na to jakąś niewielką sumę, to postawiłbym na Natalię Maliszewską na 500 metrów, bo jest rzeczywiście bardzo stabilna, bardzo pewna i choć to jest loteryjna konkurencja, to wszystko to się może zdarzyć. Jestem ciekaw, co będzie z naszą Alpejką Maryną Gąsienicą Daniel, bo wydaje się, że jest w dobrej formie. Na razie pierwszy start był nieudany, bo wypadła strata, ale zaczęła obiecująco. Drugi niezły. Jestem ciekaw, co będzie. Ciekawe, co będzie w biatlonie, ciekawe, co będzie tam z Moniką Wojnisz, która jest troszkę nieobliczalna i w każdej chwili może osiągnąć jakiś nieoczekiwany wynik, może medal, ale może miejsce w pierwszej ósemce. Bo na tych naszych sportowców zimowych poza skoczkami często trzeba patrzeć pod kątem niekoniecznie medalu, a właśnie obiecującego wyniku miejsca gdzieś powiedzmy w ósemce. Bardzo też jestem ciekaw Zbigniewa Brudki, naszego mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim, który przecież dopiero co parę dni temu, w ten weekend miniony właśnie po trzyletniej przerwie spowodowanej pracą jako strażak przecież, wrócił do treningu, wrócił do startów i nagle stanął na podium, nie na swoim dotychczas koronnym dystansie 1500.
Taki nasz polski Jan Ahonen.
A w biegu ze startu wspólnego. No wolałbym, żeby to się jednak trochę bardziej obiecująco skończyło niż w wypadku Jana Ahonena. Więc jestem ciekaw Zbigniewa Brudki, ciekaw jak pójdzie pozostałym panczynicom, bo też Kaja Ziomek na 500 metrów miała taki obiecujący wynik. Ciekawe też to z naszymi snowboardzistami, bo choć tych konkurencji snowboardowych na igrzyskach jest dużo, to my będziemy koncentrowali się tylko na tym snowboardzie alpejskim i tutaj wyniki z poprzedniego sezonu były zachęcające, zwłaszcza Michał Nowaczyk, Oskar Kwiatkowski, którzy stawali na podium, byli też bardzo wysoko na Mistrzostwach Świata, 6-7 miejsce. To też mogą być ciekawe postacie. No i tutaj też z dużą taką chęcią spoglądam w kierunku występów Izabeli Marcisz i Moniki Skinder, naszych biegaczek narciarskich, bo to bardzo obiecujące dziewczyny, medalistki, mistrzostw świata, juniorek i młodzieżowców. Pytanie, jak im pójdzie te pierwsze starty w ten weekend takie testowe w zawodach rangi SIS, bo przecież Puchar Świata dopiero za dwa tygodnie rusza biegaczy narciarskich. Takie jeszcze niezbyt obiecujące, ale ale też nie jakieś załamujące, więc jestem ciekaw, jak naszym dziewczynom będzie szło, bo wiemy, że mają duże możliwości i na wiele jest.
Andrzej Grabowski, specjalista między innymi od skoków narciarskich, sportów zimowych, dziennikarz Polskiego Radia, programu pierwszego. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju, za tę rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko, dobrego wieczoru.
Dziękujemy, po wiadomościach książka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem prognozy pogody jest producent okien i drzwi firma Konstans, Kłodawa, ulica Gorzowska 11, www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa, płytki ceramiczne, wyposażenie i projektowanie łazienek, Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Sponsorem prognozy pogody jest producent kominków Hajduk, ulica Kasprzaka 6F, Gorzów.
W nocy będzie pochmurno, nad ranem mogą wystąpić mgły, a temperatura sięgnie 4 stopni. W ciągu dnia pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, jeżeli powiem, że będzie mglisto, to chyba nikogo nie zaskoczę. 8 stopni na termometrach, warunki biometeorologiczne niekorzystne.
Sponsorem prognozy pogody był producent okien i drzwi firma Konstans. Twoje okna, twój ciepły dom. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa, Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Sponsorem prognozy pogody był Hajduk, producent blatów kuchennych i łazienkowych z granitu i z pieków.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
To ja może naszemu zwycięzcy przypomnę numer 957258877. Prosimy jeszcze raz o telefon, dogadamy odbiór książki. Jeszcze raz przepraszamy za drobny błąd, po prostu omyłkowe zrzucenie tej rozmowy. Jutro magazyn piłkarski po 17. Będzie Warta, będzie Stilon. Stilon liderem z 11 punktami przewagi. Wygrał 4-0 z Dębem Sława Przybyszów. Był na tym meczu Ryszard Rachlewicz.
Patryk Nidecki, Stilon Gorzów. Zdobywca pierwszego gola.
Cały czas szukam tej piłki w polu karnym, w tych całych fragmentach i też dzisiaj gdzieś tam fajne dośrodkowanie Łukasza, gdzieś mnie w tym polu karnym znalazł, dołożyłem głowę i udało się strzelić bramkę. Także fajnie, to dodatkowy smaczek, na pewno cieszy i idziemy dalej.
Mecz z wiceliderem w tabeli, wygrany aż 4-0, zaskoczony rozmiarami zwycięstwa?
To powiedzieć, ja tam w tabelę za bardzo gdzieś tam nie patrzę i skupiam się na tym, co my tam robimy i gramy, tak, na bieżąco. I do każdego meczu podchodzimy na 100%, wiemy, co mamy robić na boisku. Jak widać, rezultaty to przynosi pozytywne, także nic, tylko się cieszyć.
Tomasz Pawliczak, szkoleniowiec Dębusława Przybyszów. Wicelider przegrywa z liderem 0-4. No to myślę, niemiła niespodzianka dla kibiców Dębu, pewnie dla pana też.
Spodziewaliśmy się jednak do tej dominacji Stilonu na własnym terenie. Mieliśmy plan, żeby stanąć nisko w pierwszej połowie i próbować wyjść sytuacjami po kontrze, po własnym odbiorze i w drugiej połowie mocniej zaatakować, przejść na dwóch zawodników z przodu i trójka zawodników broniących. Niestety plan w pierwszej połowie już się nie podszedł, szybciej musieliśmy to zmienić. Sytuacja z 60 minuty, gdzie dostaliśmy drugą żółtą kartkę, też na pewno nie pomogła, więc prawa dla Stilonu, a my musimy po prostu mocniej przepracować okres przygotowawczy, żeby być gotowi na starcia z takimi rywalami jak Stilon Gorzów.
Więcej na ten temat i nie tylko jutro w magazynie piłkarskim po 17. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.